To jest kolejny odcinek podcastu Sztuka Gadania, czyli audycji o wystąpieniach publicznych, pracy głosem i codziennej komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i serdecznie zapraszam Was do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania. A gośćmi tego odcinka są dwie kobiety, dwie gościnie, jak to się mówi, Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk, czyli w skrócie Torba Reportera. Dzień dobry, witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Torba Reportera i podcastera od niedawna. Ale jesteśmy we dwie, więc ładnie się nawet komponuje.
Cieszę się bardzo z tego spotkania. Ja postanowiłem zacząć z grubej rury i takie zadać Wam pytania może trudne, bo one są dotyczące najświeższej sprawy, czyli odejścia waszego z radia, a potem przejdziemy do tych przyjemniejszych, czyli wspomnień waszych radiowych, jakichś anegdot, może jakichś zabawnych sytuacji, które myślę, że każdy radiowiec jakieś przeżył i ma. Powiedzcie mi, bo w przypadku Hani wiem, że 31 lat spędziła w radiu. Wiem to od Romana Czajarka, z którym razem studiowaliście i razem weszliście do tego świata radiowego. W przypadku Kasi, ile to było lat w radiu?
No, to było na etacie ponad 13 lat. Natomiast ja się w radiu pojawiłam w 2005 roku na praktykę. Pojawiłam się w studiu reporterzu.
Czyli 16 lat?
15, tak cały czas tak mówiłam, że 15 lat, więc myślę, że to jest okej.
31 lat i 15 lat to jest dla mnie jakiś kosmos, przepracowanie w jednym miejscu. Powiedzcie mi, jak się podejmuje taką decyzję, no, spędzając w jednym miejscu, w jednej instytucji tyle lat, mając ludzi wokół siebie i no, właściwie takie miejsce staje się drugim domem, tak się domyślam. Jak to jest odejść po tylu latach z tego drugiego domu? Jak się odnaleźć w czymś takim?
Znaczy, to na pewno nie jest decyzja, którą ja bym podejmowała szybko i zdecydowanie pod wpływem jakiejś chwili. Nie, to narastało. To się działo tak naprawdę od momentu, jak z Kasią założyłyśmy Torbę Reportera i Podcastera, czyli to już od 2017 roku. W sumie po to zrobiłyśmy, żeby trochę uciec od realiów radiowych, bo już nam tam przeszkadzało. Przeszkadzało nam to, że reportaż nie ma należnej murangi, tak jak to się dzieje na Zachodzie, że studio reportażu i dokumentu trochę jest spychane gdzieś i niedoceniane. Ale mimo wszystko ja na przykład nie myślałam kompletnie o odejściu z radia, to chyba bardziej Kasia, ponieważ stwierdziłam, że już doczekam do emerytury, mogę jednak, mam wspaniałą szefową, robić reportaże, które kocham, które lubię, no więc dlaczego mam odejść? Ale zaczęło się źle dziać w zeszłym roku, kiedy zaczęła się rozpadać Trójka. I ja to przeżyłam strasznie. Musiałam pójść na zwolnienie lekarskie, kiedy w maju rozpadała się Trójka, ponieważ tak naprawdę ja to samą swoją przygodę właśnie zaczęłam radiową od Trójki. To znaczy to był taki moment, kiedy ja posłuchałam reportażów Zapraszamy do Trójki i zdecydowałam, chcę robić reportaże, chcę poznać tych ludzi, chcę koło nich pracować. To było moje marzenie, które się ziściło. Dostałam nawet więcej i nagle to się rozpada. I w maju było mi bardzo ciężko. Później Trójka troszkę się pozbierała, więc ja znowu dostałam wiatru w żagle. Mówię, będzie dobrze. Ale we wrześniu przyszedł szef. Przyszedł szef, z którego wizją, chociaż właściwie nam jej nie przedstawił, nie zgadzałam się. To znaczy ja czułam, że to już nie będzie też to dziennikarstwo, że to będzie miało wpływ na to, co ja robię. Że reportaż to nie jest opowieść o losach ludzi, uniwersalna, tylko to jest po prostu długi news, czyli właściwie wszystko, czemu się poświęciłam, do czego dążyłam, zostaje zniszczone, bo ja nie będę mogła robić tego, co kocham. No i wtedy poszłam na zwolnienie, czyli od września do lutego zastanawiałam się nad odejściem. No więc trudno powiedzieć, czy to była łatwa decyzja, prawda?
A Kasiu, dla ciebie jaka to była decyzja? Odejście z radia?
Moja sytuacja jest oczywiście zupełnie inna niż sytuacja Hani, dlatego że ja właściwie myślałam o tym, żeby odejść z radia, odkąd zaszłam w drugą ciążę. Dlatego że...
Czyli to był rok, który, powiedz?
To był rok... 2017. Dlatego, że pracowałyśmy w mediach publicznych i ja widziałam, co się z tymi mediami dzieje. Nawet będąc na zwolnieniach, czy wykorzystując urlop rodzicielski. Ale później była taka sytuacja, że Irena poprosiła mnie, żebym wcześniej wróciła ze swojego urlopu rodzicielskiego.
Irena Piłatowska.
Irena Piłatowska, tak nasza szefowa, poprosiła mnie, żebym wcześniej wróciła z tego urlopu rodzicielskiego, dlatego że nie miał się kto zajmować w ogóle sprawami międzynarodowymi w studiu reportażu i dokumentu, a to była bardzo ważna działka naszej działalności w ogóle. Wysyłanie prac na konkursy, pokazywanie się na zachodzie, właściwie powiem prawdę, no reportaż, polski reportaż radiowy jest lepiej postrzegany na zachodzie niż w kraju. Także to było bardzo ważne, żeby ktoś się tym zajmował. I ponieważ zaproponowała mi dosyć dobre warunki powrotu, to ja się na to zgodziłam. Równocześnie z takim, z taką umową, to była taka umowa no, dżentelmeńska, ale między dwoma kobietami, że będę mogła powrócić na ten rodzicielski, kiedy będę chciała. I to był powód, że wtedy nie odeszłam. To znaczy, że wtedy nie odeszłam. Taki główny powód to było to, tak, że po prostu dostałam dobre warunki pracy, dostałam zapewnienie, że będę mogła robić swoje różne projekty. A potem wszystko się posypało. To znaczy, chyba posypała się też taka nasza idea studia reportażu i dokumentu jako jednostki niezależnej. Kiedy przyszła nowa prezeska, jeszcze właściwie przed jej przyjściem, zaczęto nam zdejmować audycje. Początkowo to było robione tak trochę w białych rękawiczkach, potem już się tak nie patyczkowano. I ja padłam ofiarą takiego właśnie zdjęcia audycji. To była audycja o dziewczynie z Arabii Saudyjskiej. Problem był taki, że przyszedł do mnie ówczesny szef, zapraszamy do trójki i powiedział, jak wytniesz to i to, to ci to puszczę. A ja powiedziałam nie. I sprawa oparła się o prezesa Polskiego Radia. W międzyczasie była akurat International Feature Conference, więc ja powiedziałam, że zrobię dym. Irena wtedy poprosiła, no nie, jakoś się dogadamy, wszystko będzie dobrze. Ale sprawa zakończyła się źle dla nas wszystkich i otworzyła drogę tak naprawdę do precedensu. Nie wiem, czy z dzisiejszej perspektywy dobrze postąpiłam wtedy, nie mówiąc o tej sprawie. Zapewne tak nie jest, ale to też dało nam czas jako torbie reportera i podcastera, żeby zacząć działać i myśleć w kierunku otworzenia własnego biznesu, no bo z czegoś musimy żyć. Aczkolwiek decyzja odejścia z mediów publicznych to jest decyzja, która mocno wiąże się, myślę, i u jednej, i u drugiej z nas po prostu z niezgodą na obecnie panujące standardy dziennikarskie, czy właściwie ich brak. To był bardzo długi proces, dlatego że bądźmy szczerzy, nie ma drugiej takiej redakcji w Polsce. I my, chcąc robić non-fiction, właściwie jesteśmy skazane na taką redakcję. Non-fiction audio oczywiście, tak? Teraz troszeczkę się to zmieniło, dlatego że audio, podcasty, duże firmy, powiedzmy, zajmujące się audiobookami do tej pory, tak? Wyrażają jakieś wstępne zainteresowanie audio non-fiction. No ale to jest coś, co stało się w przeciągu ostatnich 2 lat.
Ja podziwiam was, bo wydaje mi się, że to taka decyzja wiąże się z ogromną odwagą. Tak jak tu siedzimy, wszyscy troje jesteśmy po 30, nieważne ile lat po 30. Ja mam podobne doświadczenia, jak wy, też odszedłem z radia, tylko że ja tę decyzję podjąłem przed 30, więc mnie się wydawało, że cały świat stoi przede mną otworem, ale wy to zrobiłyście po 30, więc wydaje mi się, że odwaga była jeszcze większa, no bo no, znałyście już podcast od kilku lat, ale nie ma gwarancji, że to wszystko się uda, że ten reportaż uda się przenieść na przykład do podcastów i że uda się żyć z podcastów. Więc skąd czerpiecie taką odwagę w sobie, żeby mimo wszystko podjąć decyzję, że wywracamy do góry nogami swoje zawodowe życie? No bo tak to postrzegam.
Znaczy ja bardzo lubię wywracać do góry nogami wszystko, co się da i to jest akurat coś, co mi bardzo odpowiada i ja się bardzo źle czułam z tym, że nie mogę tego tak zrobić od po prostu pod wpływem chwili intuicji, tak? Tylko, że no jednak, jeżeli jestem mądrą i odpowiedzialną osobą, to powinnam to dokładnie przemyśleć, bo najchętniej bym tak właśnie zrobiła, tak? Trzasnęła drzwiami, do widzenia, zacznie się nowy etap. Ja uwielbiam, kiedy coś się zaczyna, kiedy coś jest za zakrętem. Mnie, w przeciwieństwie do Kasi, bo na szczęście mamy różne charaktery, i to jest, myślę, bardzo dobre w naszym związku zawodowym. Ja jestem optymistką wieczną i mnie po prostu pociąga i ekscytuje coś nowego. Kasia się denerwowała cały czas o finanse i tłuczy mi do głowy, Haniu, nie bądź taką optymistką, bo to nie jest takie proste. Natomiast ja stwierdziłam też, i to chyba mi bardzo pomogło, że zostanie w radiu zaszkodzi mojemu zdrowiu, a ja się o nie bardzo martwię, bo jestem po ciężkiej chorobie. Więc miałam do wyboru albo zostać, tkwić w toksycznym środowisku, albo zadbać o siebie. I jeszcze całe to wsparcie osób, które były wokół, które momentami na początku były przeciwne, czy bardziej zszokowane, tak bym powiedziała, że były zszokowane moją decyzją, czy moim w ogóle rozmyślaniem, ale później wsparcie, jakie dostałam, pomogło mi w tym, że podjęłam. I mówię, ja się tym ekscytuję bardziej niż martwię. Kasia chyba troszkę inaczej.
Nie, ja się też bardzo ekscytuję, natomiast ja jestem realistką w odróżnieniu od Hani. Też bardzo lubię nowe wyzwania, nowe rzeczy. Chociaż siedziałam właściwie od skończenia studiów w Polskim Radiu, ale robiłam to dlatego, że Polskie Radio dawało mi rozwój. To znaczy Polskie Radio dawało mi możliwość wyjazdów za granicę, pracowania z najlepszymi specjalistami z całego świata, bo też bycie w tej redakcji to po prostu była dla mnie taka szansa ich poznania, a później namówienia ich na wspólną pracę. Dawało mi możliwość startowania w konkursach, ponieważ wyjeżdżałam, ponieważ dużo robiłam, to też te konkursy wygrywałam później, tak? Czyli były jakieś możliwości finansowe w tym wszystkim. Kiedy poczułam, że to się kończy, że to już nie jest tak jak kiedyś i że przychodzi zupełnie też inna epoka w mediach obecnie i otwierają się nowe możliwości, kiedy te umiejętności audio i umiejętności związane z edycją dźwięku, z profesjonalną edycją dźwięku będą ważne, to wtedy zaczęłam myśleć o tym, żeby odejść, bo w Polskim Radiu nie odpowiadała mi jedna rzecz. Ja nie jestem korpo człowiekiem, a to jest korporacja. Odkładając względy polityczne, ja się męczyłam, przez ostatnie lata męczyłam się, dlatego że to jest korporacja. Te wszystkie zgody, te wszystkie papiery, te wszystkie śmieszne wypełnianie dziwnych tabelek, to mnie męczyło. Ja tam poszłam do pracy, bo chciałam pracować artystycznie. I tak przez wiele lat było. Ale zmieniały się realia, zmieniała się firma, zmieniałam się ja, dorastałam. I w pewnym momencie też poczułam, że ta redakcja jest dla mnie za ciasna. Także to też były powody. To nie jest tylko to, że nagle przyszła zła pani prezes albo nagle przyszła, czy w ogóle zła opcja polityczna i ja już tutaj się wycofuję. Nie, ja przyszłam, moje początki w radiu to jest pierwszy PiS. Ja się tego nie wstydzę, ja przyszłam na etat za Krzysia Wyrzykowskiego, którego nie zwolniono, tylko który sam dobrowolnie poszedł wtedy na emeryturę. Także absolutnie to są powody też, tak? Jeżeli mówimy o powodach. Natomiast jeżeli mówimy o tym, jak ja się czuję w tej sytuacji, to ja myślę, że ja dużo bardziej realistycznie patrzę na rynek niż Hania. Dlatego, że jestem od niej inna. I widzę, że owszem, podcasting czy umiejętności edycji audio stają się coraz bardziej cenne i coraz więcej z nas dziennikarzy radiowych, ty też jesteś, Krzysiu, byłym dziennikarzem radiowym, więc dobrze to wiesz, będzie znajdowało pracę w działaniach okołomedialnych. Ale jest jeszcze ta dusza artystyczna we mnie. Ja bym chciała mieć pieniądze na finansowanie non-fiction. I jak to teraz zrobić? Jak tutaj rozkręcić taką firmę podcastową, żeby nie robić tylko podcastów na zamówienie, albo żeby robić tak te podcasty na zamówienie, żeby to spełniało gdzieś te moje artystyczne zapędy?
Zostańmy jeszcze przy tych finansach, bo to jest też pytanie o przyszłość reportażu w podcastach, bo radio finansowało, finansuje reportażystów, tak jak Kasiu powiedziałaś, że miałaś możliwość wyjazdów, no i większe, lepsze te zarobki, ale jednak były. Natomiast no, praca nad reportażem kojarzy mi się z ogromem energii, czasu włożonego w dany materiał. No i pytanie, czy w podcastach ma w ogóle szansę zaistnieć reportaż? I kto by miał finansować osoby, które zajmowały się reportażem? Te wiele godzin, wiele dni pracy nad jednym materiałem kosztują. I tak jak radio miało na to pieniądze, tak czy w podcastach się znajdą na to pieniądze i skąd one by miały być?
Zobaczymy. No właśnie cały problem polegał nawet z reportażami, tak, że jest taki konkurs Press się nazywa i tam jest kategoria reportażu radiowego i w zasadzie co roku te nagrody zdobywało radio publiczne, dlatego że nie ma reportażu radiowego ani w Zetce, ani w Esce tym bardziej, ani w RMF-ce. Przez chwilę tam była jakaś raz produkcja Zetki, raz była produkcja Tok FM, ale po prostu oni liczą pieniądze, oni wiedzieli, że ich na to nie stać. I do niedawna się wydawało, że to będzie jedyne miejsce. No teraz mamy reportaż w 357, ale my z Kasią, tak jak Kasia podkreśliła, ponieważ no, dążymy do tego, co najlepsze, tak? Marzymy o takim reportażu artystycznym, nad którym będziemy długo pracowały. Ja już nie mogę się doczekać właśnie, żeby wreszcie myśleć koncepcyjnie nad czymś. I cały nasz problem jeszcze polegał właśnie na wycenie. Ja może o tym powiem, bo teraz jeżeli wszystko dostawałyśmy z radia, to jak mamy policzyć naszą pracę nad reportażem? Jak wycenić? Oczywiście, że bardzo łatwo jest zorientować się, jeżeli mamy zrobioną wcześniej dokumentację, wiemy do kogo pojedziemy, policzyć koszty delegacji na przykład. Ale a jeżeli nie mamy bohatera jeszcze, jak policzyć czas dokumentacji? Jak policzyć to, że nie wiemy dokąd pojedziemy, a już mamy przedstawić kosztorys? Jak wyliczyć godziny montażu? No można zadzwonić do realizatora, dowiedzieć się o jego stawkę godzinową, prawda? Koszt wynajęcia studia, ale nasz montaż? Jak to w ogóle wycenić? To jest coś, nad czym my debatujemy bardzo wiele dni, co jest potwornie męczące i trochę nudne, ale to jest taka trudność i wychodzą nam zawrotne liczby. I to jest niesamowite, że dopiero teraz widzimy, że jakbyśmy chciały tak naprawdę na tym dobrze zarobić, a jednocześnie nie stracić, to jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie. No i teraz Kasia może dalej.
Czy reportaż ma szansę w podcastach? No, rynek amerykański pokazuje, że ma. Aczkolwiek myślę, że też trzeba będzie sobie odpowiedzieć na parę pytań, to znaczy jak to ma być produkowane? Na ile europejska czy polska szkoła reportażu, która była szkołą głównie bez narracji, opierającą się na nagraniach świadków, wygra ze szkołą amerykańską, która jest szkołą, nie czarujmy się, ale jednak to jest szkoła pana Glassa pod tytułem Robimy wielkie show, tak? To ja tu jestem dziennikarzem i ja wam wyjaśnię świat. Mój problem polega na tym, że my nie robiłyśmy takiego non-fiction, że takie non-fiction na rynku polskim, na rynku europejskim nie było dobrze widziane. Ale ciężko jest mi mówić, że to nie jest non-fiction, tak? Że takie show to nie jest non-fiction, które w Ameryce jest bardzo popularne. To jest pewien rodzaj robienia non-fiction i na pewno też wymaga umiejętności, które w naszym przypadku trzeba będzie zdobyć, jeżeli ta koncepcja robienia non-fiction w ogóle wygra. I to jest pierwsze pytanie, czyli która koncepcja robienia non-fiction wygra? Czego będą chcieli umowni sponsorzy? Bo taki materiał musi mieć jakiś grant zewnętrzny. Musi mieć kogoś, kto wejdzie z pieniędzmi, mówiąc krótko. Dlaczego miałby wejść w non-fiction z pieniędzmi? Ludzie sponsorują loty w kosmos. Dlaczego?
Wróćmy jeszcze na momencik do radia. Ja się otarłem o reportaż, jakieś takie zupełnie namiastki, bo w Dwójce była taka audycja półgodzinna, trochę reportażowa. I to mi sprawiało ogromną przyjemność, ale miałem takie nieprzyjemne poczucie, że wkładając to tak mnóstwo pracy i to zostanie opublikowane konkretnego dnia o konkretnej godzinie, no ale ktoś w tym czasie może wyjść do toalety, zadzwonić mu telefon albo w ogóle nie włączyć radia i cała praca moja idzie w gwizdek. W przypadku podcastów jest inaczej, no bo to zostaje na wieki wieków, a przynajmniej do momentu, kiedy opłacamy to, żeby to tam gdzieś leżało. Czy nie miałyście takiego wrażenia, że no, ten cały wysiłek może pójść na marne, jeśli ktoś akurat tego nie usłyszy?
Ja to bym powiedziała tak. Najpierw bym wróciła do historii, tak? Kiedy ja zaczynałam pracę w radiu, dawno, dawno temu, to było tak, że kiedy audycja poszła w radiu, to rzeczywiście praktycznie ktoś, kto jej od razu nie wysłuchał, nie miał szans, żeby wysłuchać jej ponownie. Ja pamiętam, że wtedy dzwonili do mnie moi bohaterowie i mówili, że proszę pani, no nie udało mi się włączyć radia, co ja mam zrobić? Cała rodzina czekała. Ja wtedy musiałam zakupić kasetę na własny koszt. Kasetę magnetofonową. Pójść do technika i poprosić go, żeby po cichu przegrał ten reportaż na kasetę, bo to było nie w ramach jego pracy, po czym musiałam zaadresować kopertę i wysłać do słuchacza, to już na szczęście nie na własny koszt. Później, kiedy pojawił się internet, ja pamiętam ten moment, to chyba ty, Kasiu, przywiozłaś albo ja, nie wiem, z zachodu wieść o tym, że w internecie można zawiesić reportaże, nasze audycje, że można tam będzie ich słuchać. To cały dylemat radiowy wtedy był, no ale jak to, powiesimy tak i każdy będzie tego mógł odsłuchać? Ojej, no to wtedy przestaną słuchać radia. Teraz to nam się wydaje śmieszne, ale tak było. I reportaże radiowe, wszystkie, które powstają w Polsce, nie tylko w studiu reportażu i dokumentu, są w internecie do znalezienia. One się tam pokazują w dniu emisji, tylko jest jeden mały problem. Bardzo mało osób o tym wie, ponieważ radio się tym nie chwali. Nie chwali się, ponieważ nie uznaje, że to jest ważne. Ważniejsze są wiadomości polityczne, a nie rzeczy ze sfery kultury czy społeczeństwa. I stąd tego nam było potwornie żal. I pamiętam, że z tej złości na to, że my robimy wspaniałe rzeczy, które każdy mógł, bo przecież tak jest, jak na grupach podcasterskich dawałam nasze reportaże do posłuchania, to wszyscy się cieszyli, tak? Tam jest parę osób, które w ogóle od zawsze słuchało reportaży, ale inni się dowiedzieli i mówili, Jezu, jakie to genialne historie, tak? A my z Kasią wiedziałyśmy, że to są genialne historie, natomiast, że radio się nimi nie chwali. I z tej naszej złości na przykład powstała książka, którą napisałyśmy jeszcze pracując w radiu. Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie. Żeby była także wersja pisana, to nie były spisane reportaże. Także, że niby to było w internecie, tylko właśnie kto inny by się tym chwalił. I tego nam strasznie z Kasią brakowało. To nie chodziło o to, żeby nas chwalić, że my jesteśmy najlepsze, tylko tyle genialnych opowieści. I jeszcze jest coś takiego, że my wiemy o tym, że te reportaże są powtarzane. Są powtarzane no, o różnych porach, także w nocy, w różnych rozgłośniach. Dlatego mi tak bardzo nie przeszkadzało to, że to będzie jeden raz odsłuchane, bo ja wiedziałam, że to będzie wielokrotnie odsłuchane. Ale przeszkadzało mi coś takiego, że coś, co jest naprawdę ważne, bo reportaże inspirują, edukują, zmieniają czyjeś życie. Moje zmieniły. Że one po prostu są gdzieś upychane w kąt i traktowane jako nieważne. No to we mnie budziło potworną, potworną złość.
To ja powiem, że Polska nigdy się nie dorobiła dobrego systemu promocji reportaży radiowych. Moją ideą fix od kilku lat tak naprawdę dobrych, odkąd zaczęłam wyjeżdżać w ogóle na IFC, było to, żeby stworzyć taki system. Chodzi o to, że na przykład na zachodzie, w Niemczech, zanim pokaże się reportaż na antenie, to ma bardzo dużą promocję. I to jest promocja zarówno w internecie, ale to jest też promocja, oni wydają takie biuletyny, które co miesiąc wysyłają do słuchaczy, do wszystkich obywateli w kraju, bo u nich każdy, kto jest obywatelem, musi zapłacić za radio publiczne, to jest po prostu podatek. I w związku z tym każdy taki biuletyn otrzymuje i tam są najlepsze audycje i tam najczęściej są audycje non-fiction właśnie i teatr. I ludzie, którzy tam mieszkają, słuchajcie, czekają przed radioodbiornikami, bo oni robią jeszcze jedną rzecz, mimo że jest internet, to zapowiadają, że w internecie to tego nie będzie. Musisz tego posłuchać w radiu o tej i o tej godzinie. I ludzie autentycznie, tak jak kiedyś, zasiadają tam przed radioodbiornikami. To jest, słuchajcie, kompletnie inna kultura. To się może teraz trochę zmienia. Ja widzę, że to się zmienia. Na przykład widziałam, że ORF wczoraj ogłosiło konkurs na najlepszy podcast narracyjny, co już wskazuje na to, że ta kultura radia jako nadawania, tak? Takiego nadawania w sposób tradycyjny odchodzi. I te podcasty wchodzą też właśnie do rozgłośni radiowych, nawet tych mega tradycyjnych, takich jak niemiecka, jak austriacka. To są bardzo tradycyjni nadawcy publiczni w Europie, którzy mają, tak jak mówię, świetny system, nie internetowy, tylko rzeczowy, rozpowszechniania swoich produkcji. W Polsce nigdy tego nie było, nie dbaliśmy o to. I razem z Hanką myślę, że to nas gdzieś połączyło tak naprawdę, że i ona i ja chciałyśmy promować reportaż radiowy. I w ogóle od tego zaczęła się Torba Reportera.
Nie wiem, Krzysztof, czy wiesz, taka bardzo prosta rzecz, którą stosuje radio austriackie, że tam od czasów powojnia, czyli ponad 70 lat, nie zmieniono godziny emisji reportażu. Ty sobie wyobrażasz? Że po prostu słuchacz wie, że powiedzmy, nie wiem jaka to jest u nich godzina, ale powiedzmy, że w niedzielę o 15 będzie reportaż. Prosta rzecz, nie do pojęcia u nas w radiu. Ja sama pod koniec miałam w ogóle problem, żeby powiedzieć, jakby mnie ktoś zapytał, a gdzie ja mogę słuchać reportaży? No w Trójce o 18.15, tak? Bo wrócono na ten czas, ale ten czas też przez te wszystkie lata, jak pracowałam, to się zmieniał. Natomiast w Jedynce to ja się w ogóle pogubiłam. Mi w pewnym momencie było obojętne już, o której to leci, tak? To co dopiero słuchacz? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to, tak jak mówiłam, nasze reportaże ze studia reportażu i dokumentu były powieszone na stronie radiowej. I jest jedna grupa zawodowa, która zawsze korzysta z tych reportaży. I to też budziło trochę naszą złość z Kasią. Są to dziennikarze mediów, szczególnie prasy kolorowej i telewizji śniadaniowej. Od razu mówili, o, mamy bohatera, ale fajnie. Jak mogli sobie sami znaleźć tego bohatera, to nawet nie wiedzieliśmy o tym. Dowiadywaliśmy się od naszych właśnie bohaterów, którzy dzwonili i mówili, wie pani, a po pani wywiadzie to tam od razu do mnie zadzwoniono i zaproszono mnie do telewizji albo tam gdzieś wystąpiłem. Jak sobie dziennikarze nie mogli poradzić z lokalizacją tych naszych rozmówców, no to wtedy do nas dzwonili i nas informowali. Czyli dziennikarze wiedzieli, jakie skarby kryją się na tej stronie, ale nikt poza nimi. I to naprawdę było złe.
Do wspomnień jeszcze wrócimy, ale jeszcze chcę was zapytać o przyszłość radia, a szczególnie radia publicznego w Polsce, bo trudno mi sobie wyobrazić młodych słuchaczy, którzy są przywiązani do radioodbiornika i czekają na jakąś audycję o konkretnej porze dnia i godziny. Ja na przykład słucham Nuance Radio, i to też nie na takiej zasadzie, że słucham anteny, tylko słucham tego radia w formie podcastów. Jak uważacie, czy w ogóle radio publiczne jest w stanie przyciągnąć młodych słuchaczy, jeśli się nie otworzy na przykład na podcasty, bo wydaje mi się, że do tej pory jakoś to nie bardzo się otwierają.
To znaczy tak, zależy o jakich młodych mówimy. No ja nie mam złudzeń, że tych zupełnie młodych i powiedzmy do tam 25 roku życia, że my przeciągniemy. Znaczy jest to trudne, to będzie zawsze niszowe. Natomiast gdyby była rzeczywiście atrakcyjna treść, dobrze promowana, bez tej polityki, która obecnie istnieje, bez tego złego PR-u, który się pojawił, to myślę, że i gdyby też radio poszło jednak w stronę podcastową, to znaczy, że pewne audycje są także dostępne jako podcasty, to by przetrwało. Natomiast boję się, że to, co się wydarzyło, to tak bardzo zniszczyło radio, że będzie ciężko to odbudować i nie wiem w ogóle, kto jest chętny, żeby to odbudować, bo dziennikarze na pewno nie. Bo przecież było tak, że Trójki się słuchało pokoleniowo, tak? Moje dzieci słuchały Trójki, dlatego że rodzice słuchali w Trójki. One znały te kolędy, które się pojawiały przy okazji świąt, tak? Z Karpiem. One wiedziały, o co chodzi. Nie wiem, same na pewno słuchały zupełnie czegoś innego, ale nie wiem, czy by na przykład w wieku 30 lat nie zaczęły jednak słuchać Trójki, bo one wiedzą jedno, że lubią mądre gadanie też. A nie znajdziesz mądrego gadania w radiu komercyjnym. I ja nigdy na przykład robiąc reportaży nie miałam takich oczekiwań, że wszyscy mają je kochać i lubić. Nie, bo jesteśmy bardzo różni. Robimy różną, piszemy różną i czytamy różną literaturę, prawda? Jest wysoka i jest tak zwana niska. I jest okej. Ja zawsze chciałam robić rzeczy, które są może niszowe, ale są ważne dla człowieka. A czy każdy z nich korzysta? Przecież nie musi. Natomiast mówię, do niedawna bym się tak bardzo nie martwiła, natomiast w tej chwili zostało zniszczone wszystko. Oczywiście zostali nasi dziennikarze, nasi koledzy dziennikarze, którzy starają się robić swoje. W naszej redakcji, w naszej byłej redakcji został mój mąż, który się w tej chwili z tym wszystkim boryka i też stara się robić reportaże najlepiej jak potrafi. Ale ja mu tak czasami mówię, dla kogo ty się starasz? Dla tej garstki, która cię słucha albo nawet nie wie o twoim istnieniu? No sama mam takie poczucie, że po prostu stopniało to strasznie.
To jeszcze powiem a propos tego twojego pytania, czy media publiczne przetrwają. Ja jestem idealistką, wbrew pozorom, i myślę sobie, że my właściwie powinniśmy wesprzeć media publiczne. Tylko te media publiczne powinny mieć naprawdę publiczny charakter. A one w Polsce tego charakteru właściwie chyba nigdy nie miały. To są media mega mocno upolitycznione i dopóki ktoś nie zmieni ustawy medialnej, a jak wiemy po aferze Rywina nikt za bardzo się nie pali do zmieniania tej ustawy medialnej, czy zawsze są jakieś przeszkody, nazwijmy to w ten sposób, to po prostu nie ma szans, żeby to były dobre media i żeby one w ogóle w jakikolwiek sposób nadążały za nowymi trendami. Bo z jednej strony mamy te straszne korporacyjne zadęcie, wielką instytucję, ale z tradycjami. Słuchajcie, no, media publiczne to jest też ogromny majątek. To są taśmy, które są warte naprawdę krocie. To jest ogromne archiwum, o tym się nie myśli, ale tak jest. I nasze rzeczy też w tym archiwum, rzeczy, do których oddałyśmy prawa autorskie już na zawsze. I już nigdy nie będziemy mogły z nich skorzystać. Jesteśmy poza instytucją. To wszystko jest w instytucji i stanowi jej majątek. I ja się teraz pytam, jakim prawem ktoś przychodzi sobie i w ciągu no naprawdę 2 lat niszczy coś takiego? Ja jestem mega zła. I uważam, że powinniśmy coś z tym zrobić. My wszyscy, jak tu siedzimy, oraz w ogóle dziennikarze. Dlaczego nie robimy? Dlatego, że jesteśmy zajęci zarabianiem na chleb. Tak sobie myślę, że nigdy nie byliśmy środowiskiem jako dziennikarze w Polsce. Reportażyści mieli swoje środowisko, aczkolwiek teraz też odchodząc przekonałyśmy się, jak... Może nie, bo środowisko nadal istnieje i ono jest, i ono jest na nas otwarte. Nie chciałabym, żeby to tutaj źle zabrzmiało. Natomiast ono też ucierpiało w związku z tym, co dzieje się w mediach publicznych, i to już nie jest to samo środowisko. Także tak naprawdę uważam, że my, polscy dziennikarze, powinniśmy absolutnie coś z tym zrobić, bo zniszczono instytucje, która nie dość, że to jest instytucja kultury, to jest wartość narodowa, to jest wartość, tak? Ona ma swoją wartość, to jeszcze na dodatek w tej instytucji są po prostu pieniądze, realna kasa, która tam jest w środku, w tych wszystkich nagraniach, w tych wszystkich rzeczach, które się znajdują chociażby w archiwum, już nie mówiąc o innych rzeczach. Ja naprawdę uważam, że ktoś w końcu powinien wstać i tupnąć nogą, ale to się nie dzieje i być może to się nie stanie. I teraz czy te media w takim kształcie jak dzisiaj mają szansę przyciągnięcia młodych? No prawdopodobnie nie, chociaż w studiu reportażu podcasty się akurat pojawiły w zeszłym tygodniu. I już chyba jesteśmy na platformach podcasterskich z tego, co udało mi się zaobserwować, chyba że to jakieś trailery tylko.
Przykre to, przejdźmy może do czegoś przyjemniejszego, mianowicie do waszych radiowych wspomnień. Myślę, że każdy radiowiec ma w pamięci jakieś takie wspomnienia przełomowe albo takie najważniejsze czy najbardziej wzruszające. I chciałbym was poprosić o po jednym takim wspomnieniu, które macie i które towarzyszy wam do dzisiaj i być może będzie towarzyszyło do końca życia, związane z radiem. Zacznijmy od Hani.
No to chyba jednak sam początek, skąd to wszystko się wzięło, bo to miało wpływ na moje życie. Ja to często opowiadam, ale opowiem to znowu, tylko trochę pogłębię, bardziej niż zwykle. Ja pamiętam taki dzień, siedzę sobie w Szczecinie w moim pokoju. Jestem wtedy na pierwszym roku studiów filologii polskiej i słucham radia. Słucham Zapraszamy do Trójki, pamiętam doskonale, prowadził wtedy Zapraszamy do Trójki Grzegorz Miecugow, już nieżyjący. I o godzinie 18.15, słynnej 18.15, zapowiada, że teraz wysłuchamy reportażu Krystyny Melion, Głębokie zanurzenie. Reportaż trwał 15 minut. Ja go wysłuchałam siedząc na podłodze i kiedy go wysłuchałam, stwierdziłam, to jest to, co ja chcę robić w życiu. Ja chcę robić reportaże i moim największym marzeniem jest zobaczyć kiedyś na żywo Krystynę Melion. A gdybym mogła z nią pracować, to już w ogóle będzie mega odjazd. I napisałam sobie na kartce wtedy, że moim życiowym celem jest praca z Krystyną Melion. Poszłam później na studia podyplomowe, dziennikarskie i zaraz do Warszawy i zaraz po nich zgłosiłam się na Myśliwiecką, do Trójki. Grzegorz Miecugow przyjął mnie na staż. No i pewnego dnia poszłam na górę, piętro wyżej, wchodzę do redakcji, a tam przy montażówce siedzi z charakterystycznym papierosem w ręce siwowłosa Krystyna Melion, która właśnie odeszła na emeryturę, ale na szczęście w radiu, coś czego już nie ma, istniała relacja mistrz-uczeń i ona jako ten mistrz była obecna w redakcji. Słuchajcie, to było niesamowite doświadczenie, kiedy ja ją zobaczyłam. I co ważne, ja jej się spodobałam. Ona coś do mnie poczuła. Takiego, że, bo to jest coś takiego, że przychodzi do nas praktykant i my go tam uczymy, prawda, robimy co możemy, ale nie czujemy mięty do tego człowieka, nie wierzymy w to, że jemu się uda, on ma inny charakter i nie pasuje nam. Natomiast jak to mówiła Krystyna, później ona wielokrotnie uważała mnie za taką swoją następczynię. I to było mega, dlatego że ona mi poświęciła swój czas. Ona ze mną siadała na montażu, ona mi palcem pokazywała, gdzie jest błąd. Ona mi oddawała swoich bohaterów, prosiła, żebym pojechała i nagrała, wróciła do jej bohaterów, poszła ich śladem, dowiedziała się, co się wydarzyło. I to mnie zmieniło niesamowicie, bo ja miałam być bibliotekarką w dyrekcji kolejowej w Szczecinie. Miałam żyć wśród książek, już nawet miałam stypendium, że po skończeniu uczelni zostaję bibliotekarką. A zostałam reportażystką radiową i całkiem dobrze mi się w tym radiu powiodło. I to wszystko się zaczęło od tego jednego reportażu wysłuchanego na podłodze.
No i to pozostanie z tobą już na zawsze, to wspomnienie. A ty, Kasiu?
Zastanawiam się, co powinnam opowiedzieć. Nie mam. Ja nigdy nie chciałam być bibliotekarką, tak dla odmiany zawsze chciałam być dziennikarką. Także ja nie mam takiej pięknej opowieści, że coś zmienia moje życie. Nigdy też nie byłam aż tak mocno związana z polskim radiem, a to, że chciałabym robić że chciałabym robić reportaże radiowe, dowiedziałam się w ogóle w Austrii. Ja studiowałam w Salzburgu przez chwilę, bo to chyba było raptem pół roku. I tam były bardzo dobre zajęcia, właśnie zajęcia radiowe. Ja z radiem byłam związana właściwie od szkoły średniej, bo ja zaczynałam w dość lokalnej rozgłośni radiowej na Śląsku. Wybrałam sobie właśnie te zajęcia. I te zajęcia były praktyczne. Prowadził je pan Manfred, chyba Baumann, ale nie jestem przekonana, czy to tak dobrze pamiętam to nazwisko. I on zadawał zadania, takie zadania reporterskie. Mieliśmy pójść i coś nagrać. I on tak patrzył na mnie, patrzył z taką troszeczkę pogardą. To był 2004 rok, jeszcze nie weszliśmy do Unii. Dopiero jak tam byłam, to wtedy się odbyły te obchody. Ja tak, Jezu, z takim polskim akcentem, co ty tutaj możesz nagrać? Bo wszystkie te nagrania trafiały później do audycji studenckiej, która była prezentowana na salzburskiej antenie ORF-u, czyli poważna sprawa, bo tak jak mówiłam, ORF to jest takie poważne medium publiczne. I on był szefem tej audycji. No i co ty tutaj możesz nagrać, ty dziewczynko z Polski, zastanówmy się, jakby cię tu wykorzystać. On mówi, wiesz co, to nagraj cokolwiek, nagraj po prostu, nagraj coś o sobie i o tym swoim przyjeździe do Salzburga tutaj. No i ja tak chodziłam z tym mikrofonem, nagrywałam różne dźwięki, nagrywałam siebie w działaniu. A to był akurat karnawał, jak ja trafiłam do Salzburga i pamiętam, że moje pierwsze spotkanie w ogóle z uczelnią było takie, że ja miałam pójść do opiekuna swojego, który tam był dla obcokrajowców. Ja szłam takim pustym korytarzem, szłam, zapukałam do drzwi i otworzyła mi kobieta w niebieskiej peruce. I to był dla mnie szok, słuchajcie. Po polskim uniwersytecie babka w niebieskiej peruce. Nie wiedziałam, czy to... Zapytałam się, czy tu jest uniwersytet. Ona, że tak, że zaprasza. No już normalnie potoczyła się rozmowa. Ona totalnie nie czuła, że musi mi wyjaśniać sytuację. Myślała, że ja wiem. Ja oczywiście nie wiedziałam. I od tego zaczęłam tę opowieść. Opowieść o tym moim Salzburgu. No i pokazałam tę opowieść Manfredowi.
No i wtedy Manfred powiedział, to jest dobre i to idzie na antenę. A ja sobie pomyślałam, wow, to tak się robi radio, prawdziwe radio i to będzie teraz w RF-ie na antenie w Salzburgu. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, gdzie takie rzeczy mogę robić w Polsce. To znaczy, w jakiej redakcji w Polsce mogłabym w ten sposób nagrywać. Ja byłam tutaj na dziennikarstwie na Uniwersytecie Warszawskim i dowiedziałam się, że jest redakcja reportażu, studio reportażu i dokumentu. Zaczęłam słuchać ich produkcji, no i wtedy stwierdziłam, tak, to chcę w życiu robić, tak chcę nagrywać, takie radio chcę robić. Bo nie chodziło tylko o to, żeby robić radio, tylko takie radio. Właśnie w ten sposób, żeby opowiadać o świecie i opowiadać o nim głosami innych ludzi albo swoim głosem, ale żeby to wszystko było zanurzone w dźwięku.
Tak, bo to jest ważne, że my nie chciałyśmy być dziennikarkami. Mnie nigdy nie ciągnęło prowadzenie audycji na żywo, tak? Czy bycie wydawcą, czy prowadzenie show w telewizji. Nie, to w ogóle nie. Ja chciałam być zawsze reportażystką, czyli osobą nieco schowaną za mikrofonem, bo ważniejsze były dla mnie historie i ważniejsi byli ludzie, których nagrywam. To jest fascynujące. I później, kiedy już to wszystko się nagra, kiedy te opowieści się zbierze, to wtedy człowiek siada przed komputerem, kiedyś przy montażówce i myśli, no dobrze, ale jak ja mam to teraz opowiedzieć? Żeby to było ciekawe, żeby to przytrzymało naszego odbiorcę, bo co innego jest, kiedy jesteśmy na nagraniu. To wszystko wtedy gra, otoczenie, mimika, gestykulacja, a później zostaje się tylko i wyłącznie z głosem. Jak oddać wszystko to, co myśmy przeżyli. I to jest niesamowite, bo to powoduje, że każde nagranie, każdy reportaż to jest początek czegoś nowego. Że to się nie kończy, tak? Że tutaj nie ma, że A plus B to się równa C. To tak nie jest. I to mi się podoba, bo tak jak mówiłam i to Kasi tak samo się podoba, że to jest wyzwanie, to jest twórczość. Więc to nas pociągnęło do radia, że myśmy nie chciały tylko pracować w radiu, robić newsy. Nie. Tym bardziej, że my zawsze szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś się wydarzyło, tak? Dla nas to jest za mało zrelacjonować, że coś jest i koniec i państwo się o tym od nas dowiecie. My musimy się dowiedzieć, dlaczego. I tak jak mówiłam na początku, odeszłam z radia w momencie, kiedy to dlaczego w ogóle było niepotrzebne, bo ode mnie się tylko oczekiwało relacji. No to ja nie po to 30 lat się uczyłam swojego zawodu, oddałam temu swoje życie i swoje serce, żebym teraz robiła proste relacje. To sobie róbcie sami, bo to każdy, prawie każdy potrafi, chociaż jak się okazuje, to nawet tego nie potrafią ci, którzy przyszli.
To życzę wam w takim razie, żebyście mogły robić to, co kochacie, może w innych okolicznościach, ale jednak to. Dziękuję wam za te wszystkie wspomnienia, za szczere wspomnienia związane z radiem i przemyślenia. No i zawsze tak wyrażam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na żywo najchętniej i jeszcze porozmawiamy nieraz o radiu, bo moglibyśmy o tym rozmawiać pewnie godzinami. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
My bardzo dziękujemy.
Dziękuję. Właśnie ja, jeżeli mogę coś dodać, to trochę się uśmiechnęłam na koniec, bo tak sobie pomyślałam, że tutaj tak optymistycznie kończymy, więc trochę realizmu wprowadzę, przepraszam. A mianowicie, bo to jest tak, że po 31 latach odeszłaś, bo nie mogłaś mówić dlaczego, a tak naprawdę w robieniu podcastów nie mamy żadnej gwarancji, jakich podcastów będzie od nas wymagał klient. I tak sobie myślę, że tak naprawdę to jest skok na głęboką wodę. Ja wiem, że Haniu jesteś optymistką, ale ja jestem realistką i widzę, jak wygląda rynek. I myślę, że to jest też ciekawe, że jest ciekawe, jak ocenimy te decyzje za ileś lat, ale mimo wszystko myślę, że to była dobra decyzja, dlatego że to jest decyzja otwierająca na coś nowego. I nawet jeżeli to nie będzie tak, jak myślimy, to i tak warto. Dziękuję.